Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Ostatni dzień naszych rekolekcji młodzieżowych, tych rekolekcji wielkopostnych. Pan Jezus w tym okresie modlitwy i skupienia zabiera nas dzisiaj na górę Tabor. Chce przed nami odsłonić swoje bóstwo, pokazać nam, jak bardzo jest piękny. Chce nam pokazać, jak swoją miłość, jak bardzo nas kocha. Szczególnie przychodzi do nas jaśniejący w sakramencie Eucharystii. Niech Duch Święty pozwoli nam otworzyć się na tę niebywałą łaskę spotkania z Panem Jezusem. Otwórzmy się na Jego miłość i na Jego ducha. Szczególnie w tej Eucharystii Miłosierdziu Bożemu polecamy świętej pamięci Henrykę, Franciszka Kraczuk i Katarzynę Kratiuk. Świadomi własnych grzechów, prośmy Boga o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
i mam nadzieję, siostry, że raz zrzeszymy myślą o uczynkiem zamiarów.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna. Ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź Twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, i idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki Ci wskażę. A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg mu wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet Twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie oszczędziłeś syna Twego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą warownie Twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór tego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Oto Słowo Boże.
W krainie życia będę widział Boga. W krainie życia będę widział Boga. Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku. Cenna jest w oczach Pana śmierć świętych Jego. W krainie życia będę widział Boga. O Panie, jestem Twoim sługą. Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. W krainie wypełniemy śluby dla Pana przed całym Jego ludem. W dziedzińcach Pańskiego domu pośrodku Ciebie, Jeruzalem. W krainie
czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy jest Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć? Co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Oto Słowo Boże. Świetnego odezwał się głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie.
Que c'est beau pour conclure notre récollection d'avoir justement l'évangile.
Jakie to piękne, że kończąc rekolekcję mamy Ewangelię Przemienienia, która potwierdza to wszystko, co powiedziałem, rozpoczynając te nauczania. Kiedy zacząłem wam mówić o naszej nieśmiertelności, o naszym ciele, które pewnego dnia będzie w niebie, również chwalebne, tak jak ciało Jezusa. I oto Jezus, udało mu się dokonać tego stałego cudu ukrycia swojej chwały przez całe swoje życie tutaj na ziemi. Nic nie pokazywać po sobie, tylko i wyłącznie przez cuda. Nawet po zmartwychwstaniu nie pokazał swojego ciała promiennego chwałą. I w tej nocy, na górze, jakby promień rozerwał ciemności, nagle z Piotrem, Jakubem i Janem ja widzę to, co mnie oczekuje, to, co będzie w niebie. Widzę Syna w Jego chwale. Jezus chce tak bardzo, abyśmy mogli kontemplować Jego chwałę przez całą wieczność przeżywać razem z Nim na górze Tabor niebieskim, że On wymyślił ten wspaniały cud miłosierdzia, które nazywa się czyśćcem, gdzie jest jakby małe dziecko, które właśnie się narodziło. Ono nie może widzieć natychmiast światła, słońca i trzeba mu kilka tygodni, aby jego oczy przyzwyczaiły się do światła dnia. I dla tych, którzy tutaj na ziemi nie rozpoznali Jezusa, tam, gdzie On jest ukryty, w ubogich, w tych, którzy mnie otaczają, szczególnie tam, gdzie On jest najbardziej ukryty w swojej Eucharystii, więc nie będę może mógł znieść natychmiast rozbłysku Jego chwały, ponieważ moje oczy nie były tak jakby przygotowane przez adorację, przez kontemplację twarzy Jezusa na twarzach moich braci i sióstr. Jan Paweł II ma wspaniały tekst, gdzie mówi, że kontemplować Jezusa w Eucharystii to daje nam rozpoznawać Go na twarzach innych, nawet tych, którzy nie znają Pana. Ta tajemnica objawia nam również, że całe wszystkie nasze cierpienia są prowizoryczne, są powiązane z sferą ziemską tutaj naszego pobytu i że to cały świat chwały, ten świat, gdzie nie będzie żadnego zła, żadnego cierpienia, żadnego grzechu, istnieje teraz, w chwili, w której jesteśmy w tym Kościele, w tym samym dokładnie momencie. Wszyscy ci, którzy są w niebie, wszystkie członki naszych rodzin, którzy są w niebie, wszystkie nasze przyjaciele, którzy już odeszli tam do góry, są z barankiem w Jego chwale. W tym momencie dla mnie to będzie za pewien czas tego wieczoru, czy może za 10 lat, ale ten świat w doskonałej miłości jest współczesny nam, jest symultanicznie obecny. Kiedy ja widzę Jezusa, widzę tego samego, którego wszyscy święci i aniołowie, wszyscy tych, którzy mnie uprzedzili do królestwa, są w trakcie kontemplowania. To ten sam Jezus. To jest to połączenie natychmiastowe z niebem. Jestem połączony z niebem, ale również z wszystkimi tymi, którzy otrzymują Eucharystię, adorują Eucharystię we wszystkich krajach świata. To jest dokładnie ten sam Jezus. Oczywiście są to inne hostie. I poprzez całą historię, w ciągu historii, to ten sam Jezus fizycznie, ale z innymi hostiami, w innych hostiach. Nasz święty Dominik otrzymywał tego samego Jezusa, którego otrzymamy za chwilę, którego Jan Paweł II otrzymał prawie codziennie w swoim życiu. To był ostatni czyn, którego jego istnienia tutaj na ziemi, otrzymać Jezusa, święto miłosierdzia. I jego ostatnia encyklika, jego ostatni rok, ostatnie spotkanie młodych przygotowywane, jego ostatni list apostolski, wszystko na temat Eucharystii. I ostatnia rzecz to, że Jezus w Eucharystii przemienia się w odwrotnym kierunku jakby. Na górze Tabor to Jezus anonimowo, którego nie rozpoznawano jako Boga natychmiast od razu, on przemienił się w swoją, pokazał chwałę w chwale. A teraz dokonuje się to przeciwnie. To Jezus, który jest cały w swojej chwale, on przemienia się, bierze figurę, bierze postać chleba. Chleba. Ale to ten sam. I on czyni to
pour semer dans
aby
mon corps
zasiać w moim ciele ziarno zmartwychwstania, ponieważ to Jezus zmartwychwstały, którego otrzymuję w moim ciele.
Et alors, i c'est une impossibilité
to jest niemożliwość biologiczna, fizjologiczna,
que mon corps
że moje ciało
meurt pour toujours.
Umrze na zawsze. To jest niemożliwe, że ono nie zmartwychwstanie, ponieważ ja otrzymałem jego ciało uchwalone, zmartwychwstałe. To jest niemożliwe, że moje ciało nie będzie pewnego dnia przemienione w chwale, tak jak już to ciało Maryi, ponieważ w moim ciele jest ciało przemienionego. Jakie to piękne.
Wspaniałe. Fantastyczne. Fantastyczne.
Powstajmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Dziecięcą ufnością wołajmy do naszego Ojca w niebie.
Boże, spraw, by Kościół z uwagą wsłuchiwał się w Twoje słowo i gorliwie głosił je całemu światu. Ciebie prosimy. Panie, obdarz swym światłem spowiedników i rekolekcjonistów, szczególnie ojca Daniela, aby naśladując Ciebie prowadzili innych do Ciebie. Ciebie prosimy. Ojcze, wlej pokój w serca tych, którzy doświadczają cierpienia lub rozpaczy, aby dostrzegli, że Ty jesteś przy nich. Ciebie prosimy. Odnów łaskę wiary w młodych ludziach, aby świadectwo ich życia pociągnęło innych do siebie. Ciebie prosimy. Panie, prosimy Cię szczególnie o łaskę wiary, abyśmy ufali we wszystkie Twoje słowo i w to, że Ty nas prowadzisz. Ciebie prosimy. Włącz do grona świętych naszych zmarłych, szczególnie świętej pamięci Henrykę i Franciszka Kraczuk i Katarzynę Kratiuk. Ciebie prosimy. Naucz nas posłuszeństwa Twojej woli, abyśmy z Twoją pomocą mogli stać się świętymi. Ciebie prosimy.
Słuchaj próśb, które zanosimy do Ciebie w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.
Krzyżu Święty, nade wszystko.
Módlcie się, bracia i siostry, aby tę moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna. Ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Wszechmogący Boże, niech ta ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów i niech uświęci nasze dusze i ciała, abyśmy godnie obchodzili święta wielkanocne przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci na świętej górze odsłonił przed nimi blask swojego bóstwa i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Eliasza, upewnił nas, że przez cierpienie dojść możemy do chwały zmartwychwstania. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary.
Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.
wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja Wybaw nas od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec prowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, oto Ten, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni są wszyscy wezwani na Jego ucztę.
się. Boże nasz Ojcze, przyjąwszy najświętszy sakrament, składamy Tobie dziękczynienie za to, że nam pielgrzymującym na ziemi już teraz pozwalasz uczestniczyć w życiu wiecznym przez Chrystusa Pana naszego.
Zaraz po mszy świętej ostatnia nauka rekolekcyjna, którą wygłosi do nas ojciec Daniel Ange. Dzisiaj na koniec rekolekcji będzie krótka adoracja Najświętszego Sakramentu. Będziemy prosić Pana Jezusa, by to słowo, które ojciec Daniel do nas wygłaszał, stawało się w nas ciałem, żeby nasze serca, nasze ciała były przepełnione Duchem Świętym, były przepełnione miłością i życiem. I na koniec rekolekcji będziemy prosić Pana Jezusa o szczególne błogosławieństwo. A teraz na ten wieczór, na to słuchanie Słowa Bożego, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w miłości Chrystusa.
Miłujcie się wzajemnie.
Chwała Boża z wami. Piękny Boże z wami. Radość Boże z wami. Amen. Nous avons parlé.
Mówiliśmy
de ce mystère de
o tej tajemnicy
l'amour,
miłości, która daje życie poprzez ciało. I to właśnie
la définition
definicja, to jest dokładnie ta sama definicja Eucharystii.
Depuis 2000 ans,
od 2000 lat
tout l'amour de
cała
Dieu
miłość Boża
se répand dans le monde,
rozlewa się na świat,
donne la vie au monde,
życie daje światu
à travers le corps
poprzez ciało,
de Jésus.
Ciało Jezusa.
Et donc c'est
więc
l'Eucharistie,
to Eucharystia
qui va être la guérison
staje się uzdrowieniem
de toutes nos sexualités,
naszej, całej naszej płciowości, seksualności, nawet jeżeli jest ona wypaczona,
de notre affectivité,
przez nasz emocjonalności, która jest, która może być już zraniona, ponieważ Eucharystia to naprawdę są gody, małżeństwo, ślub, zaślubiny Jezusa z moją duszą, zaślubiny Boga z naszą ludzkością. On przyszedł w łono Maryi jako oblubieniec, który przychodzi poślubić całą nasze, wszystkie nasze warunki ludzkie od początku, od poczęcia do śmierci na krzyżu. Więc w Eucharystii on przychodzi przeżywać te gody, te zaślubiny z każdym z nas. Nie zapomnę nigdy tej dziewczyny mającej 18 lat, która po mszy świętej płakała i mówiła mi, patrząc na Jezusa przez kilka chwil, która była złożona na moich rękach, zrozumiałam, że nie mogę już więcej kontynuować grania ze swoim ciałem, nawet ani z ciałem innych, ponieważ Jezus nie grał, nie bawił się ze swoim ciałem. On je wydał.
Et j'ai dit, mais powiedziałam, c'est quoi pour toi
powiedziałam, ale co to
livrer?
Znaczy dla ciebie wydać?
Dit,
powiedziała,
c'est donner,
to dać,
c'est donner
dać
tout
siebie samego całkowicie jednej osobie
pour toujours,
na zawsze,
comme Jésus,
jak Jezus
dans l'Eucharistie.
W Eucharystii.
To
jedyne spojrzenie na hostię sprawiło, że zrozumiała całą wspaniałość seksualności, płciowości. Jezus daje się mi. On wchodzi we mnie, staje się jednym ze mną. Nie jesteśmy już dwoje po Komunii Świętej, jak mówi mała Tereska. My jesteśmy jedno. Jego ciało w moim ciele, jego krew w mojej krwi, jego ciało w moim ciele, po to, aby jego dusza była w mojej duszy, aby jego duch był w moim duchu, jego serce było w moim sercu. Eucharystia to nie jest prostytucja. Jezus nie mówi, to jest moje ciało, mówiąc, zrób z tym, co chcesz, ale nie daje ci mojej duszy, mojego serca. On daje się całkowicie, w pełni, całe swoje ciało, aby sprawić, aby wszczepić się w moje ciało, w moje serce, aby mógł kochać raz z jego sercem. Pamiętam o takich dwóch zakochanych w San Francisco. Jedno z nich miało umrzeć ze względu na chorobę serca. Jej przyjaciółka powiedziała, to ja myślę, że umrę pierwsza. Chcę, aby dał moje serce mojemu przyjacielowi, aby on nie umarł. Był wypadek rzeczywiście śmiertelny. Dano w związku z tym to serce tej dziewczynie i od 20 lat żyje z sercem swojego przyjaciela. To jest Eucharystia. Jezus daje się tak bardzo mi w Eucharystii, że ja dysponuję jego ciałem i on dysponuje moim ciałem. My tak bardzo dysponujemy jego ciałem, że są osoby, są Judasze, którzy przychodzą przyjmując Komunię Świętą, jak to stało się w Wielki Czwartek wieczorem i zdradzą Jezusa. I to jest straszne msze satanistyczne, gdzie Jezus jest porywany i jak zgwałcony, ponieważ On chce spotkać nas w piekle. Wszystkie te małe ofiary, o których wczoraj mówiłem, handlu seksualnego. I to nie jest skończone. Jest fakt, że Jezus daje się mi w formie rzeczy, w pewnego przedmiotu, trochę kawałek chleba, a mimo to to jest osoba. Osoba sama Jezusa, Boga. I to po to, aby mnie nauczyć, żebym nigdy nie traktował ciała mojej osoby jako rzeczy, jako przedmiotu, ale zawsze oddawał jej cześć, oddawał szacunek osobie, tak jakbym adorował osobę Jezusa w Eucharystii. On przychodzi jako rzecz, aby mnie nauczyć właśnie tego. W adoracji to jest jakby oczyszczenie naszego spojrzenia. Jeżeli nasze spojrzenie jest w świetle, całe nasze ciało będzie w świetle. Adoracja jest jakby antypornografią, oczyszczeniem naszego naszej wyobraźni, naszych oczu, które mogłyby być zanieczyszczone przez pornografię. Adoracja uczy mnie również bezinteresowności miłości, zachwycania się prostym pięknem Jezusa, nie chcąc Go posiadać natychmiast, od razu. Zachwycać się pięknem osoby bez żadnego pośrednich myśli, chęci posiadania jej. Oto jak Eucharystia jest uświęceniem, konsekracją, jeżeli tak można powiedzieć, naszej seksualności. I ten, który o nas odbuduje we mnie jedność, tak często rozerwaną, rozdartą między duszą i ciałem, między sercem i ciałem, ponieważ ona przychodzi do mnie całkowicie jedna. Ostatecznie Eucharystia da siłę do męczeństwa. Do męczeństwa, dziewictwa, czystości. Jest wielu dzisiaj tych małych Karolin kuskównych.
Jest
ogromna ilość tych takich osób i większość z nich odnalazła siłę, aby oprzeć się, zachować swoje dziewictwo, nawet za cenę życia, które odnajdywały siłę w Eucharystii. Teraz będziemy mówić o tajemnicy małżeństwa, jak dobrze się do niego przygotować. Wczoraj mówiłem szczególnie o ciele, a teraz szczególnie będę mówił o sercu, ponieważ widzieliśmy, że pierwsza pilność dzisiaj to jest nauczyć się kochać, aby uniknąć tak wielu cierpienia, niepotrzebnego cierpienia. Jestem poruszony, otrzymując listy młodych z całego świata, które powierzają mi, zwierzają mi szczególnie ich zawody, ich cierpienia w tej dziedzinie miłości, gdzie nie powinno być nic innego, jak tylko łagodność i szczęście. I kilka małych rad w drodze miłości. Po pierwsze, kiedy zaczyna rodzi się uczucie, które przekracza przyjaźń, to już jest coś pięknego, głębokiego i mocniejszego. Trzeba przede wszystkim mieć czas, wziąć czas, aby to uczucie mogło się rozwinąć, jak mała roślinka, bardzo wrażliwa, którą trzeba ochronić jako sekretny, tajemniczy ogród. mieć czas. Czas jest bardzo dobrym testem, jeżeli takie małe uczucie, które przejdzie bardzo szybko, czy to naprawdę jest głębokie. W naszej szkole modlitwy i ewangelizacji, o której jeszcze powiem na końcu, przeżywamy, jak razem żyjemy dziewczyny i chłopcy, w tym samym wieku, tego samego ideału Jezusa, to normalne, że emocje wzajemnej miłości mogą się pojawić, ale nie objawiamy nic wobec osoby, do której czujemy dane uczucie, zanim nie zakończy się rok, zanim nie będzie czerwiec. Cały rok przeżywamy razem i to nie tylko, aby uniknąć wszystkich małych problemów wspólnotowych, które mogą się z tym wiązać, zazdrości, jeżeli są małe grupki, które się formują, ale szczególnie, aby powierzyć Jezusowi tą miłość. Mówiąc: Jezu, przyszedłem tutaj, aby zajmować się sprawami Twojego serca, Ty zajmij się sprawami mojego serca. Powierzam Ci, Sylwię, jeżeli to ona jest tą, którą przygotowujesz mi, aby stała się świętą razem ze mną. Ufam Ci. A Jezus, ale Panie Jezu, Ty jesteś wolny. Możesz ją powołać do Karmelu. I być może również, aby ona może pokochać kogoś innego niż ja. Więc jest ta postawa zaufania w Panu. I owoc tego właśnie wymagania jest taki, że we Francji na 260 osób, które się pobrały się po szkole, w 22 lata przez jedynie łaskę Bożą były tylko dwie separacje. A na 64, które się poznały w szkole, które pobrały się później, nie było żadnej separacji przez 22 lata. Aby pokazać, jak miłość, która jest powierzona Jezusowi, gdzie bierzemy czas, mamy czas dojrzewania, przynosi dobre owoce, piękne owoce szczęścia. Oczywiście to nie jest ta sama rzecz dla Was. Wy żyjecie w świecie, który nie jest szkołą, ale mimo wszystko trzeba mieć czas, aby oswoić kogoś, ale nie iść za szybko, nie przekraczać czerwonego światła, jak można powiedzieć. Na czerwonym świetle nie można pójść za daleko w gestach czułości, jak wczoraj mówiłam. Czerwone światło to jest po to, aby chronić w mieście nasze życie. To jest dla życia, nie żeby nam utrudniać. I to dlatego seksualność, po to, by seksualność była drogą prawdziwie, drogą życia. I jeszcze powoli wzrastamy, idziemy do przodu, harmonizując, dogrywając się jedno do drugiego, aby to naprawdę były nasze wybory, nasze wyczucia mogli się dograć, jak dwa instrumenty muzyczne. Odkrywać siebie wzajemnie we wszystkich różnicach psychologicznych, o których wczoraj mówiłem. Szanować rytm różny drugiej osoby. My nie idziemy z tą samą prędkością, chłopak i dziewczyna. Nie zabierać, nie posiadać tego, kogo kochamy, ale zawsze pozostawiać mu wolność. Jeżeli naprawdę ty czujesz, że nie jesteśmy stworzeni dla siebie nawzajem w małżeństwie, trzeba lepiej zostać dobrymi przyjaciółmi, nie bój się mi tego powiedzieć. To zrani mnie, to bardzo będzie dla mnie trudne, bolesne, ale lepiej powiedzieć to teraz niż później, aby uniknąć, że to będzie za bardzo bolesne. Często nie odważamy się wyznać, że ostatecznie nasza miłość nie jest wystarczająco mocna i głęboka na całe życie. Boimy się zranić. Ale czasami trzeba potrzeba tego zranienia, aby uniknąć większych cierpień. Więc zawsze pozwolić wolność, aby druga osoba miała swoją wolność. To, co może pomóc również, to mieć dystans fizyczny, nie zawsze być zawsze cały czas razem. Mieć wakacje odrębnie w czasie, inaczej w ciągu roku cały czas jesteśmy razem, co najmniej mały moment, ponieważ dystans to jest dla miłości tym, co wiatr jest dla ognia. Jeżeli to jest mały ogień, wiatr zgasi go. Jeżeli to jest mocny ogień, wiatr spowoduje, że ten ogień się rozpali bardziej. Trzeba uważać, aby nie bawić się ze swoimi uczuciami. To znaczy,
nie
bawić się słabością drugiej osoby, jej podatnością na zranienia. A szczególnie modlić się razem, prosić o Jezusa, aby nas oświecił, jeżeli naprawdę to jest Jego, czy to jest naprawdę Jego wybór.
I
jest to cała droga miłości, zaręczyn, narzeczeństwa, staje się doświadczeniem świętości, doświadczeniem duchowym. Czuję się ubogi przed drugą osobą, że nie mogę jej zmusić do miłości. Ja jestem jak Bóg. Widzieliśmy to z Samarytanką, która nie może on go zmusić zejść sam do studni, ale musi poczekać jak ubogi.
Zaręczyn,
narzeczeństwo to wielka łaska.
Liturgia,
którą Kościół przewidział na ostatni etap, na ostatnie miesiące przygotowań do tej wielkiej tajemnicy małżeństwa. Trzeba powiedzieć, że mieszkanie razem, jakbyśmy byli małżeństwem, bez sakramentu małżeństwa, nie będąc po ślubie, to jest rzecz, która jest bardzo zła, ponieważ miłość potrzebuje odpocząć, spocząć na innym, potrzebuje bezpieczeństwa. Kiedy nie jesteśmy jeszcze zaangażowani, kiedy jeszcze nie daliśmy wszystkiego z siebie samego w kontekście swojej przyszłości i że inna osoba zawsze może zostawić mnie, odrzucić, jest jakby szantaż emocjonalny, który osłabia miłość, który osłabia miłość. I to nie umacnia woli. Co najmniej we Francji widzieliśmy, że dwa razy więcej jest rozwodów z osobami, które mieszkały ze sobą wcześniej, przed ślubem. A przecież można byłoby wierzyć, że jest zupełnie odwrotnie. Ale prawda jest inna. Małżeństwo. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że Kościół bił się, walczył przez wieki, aby dziewczyna była wolna poślubić chłopaka, którego kocha, a nie tego, którego ojciec rodziny w Imperium Rzymskim czy dużo w innych kulturach i cywilizacjach wybrał dla i narzucił. Pierwsi, którzy otworzyli wolność dziewczynie, to jest Agnieszka, Cecylia, małe męczennice, które powiedziały: tato, ja nie chcę chłopaka, którego ty zmuszasz mnie, bym poślubiła, jestem wolna i sprawia, że ja wybrałam mojego chłopaka i to Jezus. Ja daję mu swoje życie. Zostały zamordowane za to. To one rozpoczęły otwarcie drogi dla wolności, do wolności dziewczyn. Jeszcze w średniowieczu były sobory, aby powiedzieć, że Małżeństwo nie jest ważne, jeżeli nie było całkowitej wolności, zgody wzajemnej z dwóch stron. To naprawdę jest specjalność, specyfika chrześcijaństwa, jeżeli porówna się to z kulturą muzułmańską, gdzie, czy innych religii tradycyjnych z wielu krajach. Często w Afryce misjonarze musieli bić się w koloniach francuskich, ponieważ Francja nie rozpoznawała tylko małżeństwa islamu bądź tradycyjne, to znaczy poligamię i fakt, że dziewczyna nie miała nic do powiedzenia. Mój wujek, o którym wam mówiłem wczoraj, właśnie został zamordowany dokładnie właśnie w tym kontekście, aby ochronić wolność tej młodej dziewczyny. To jest element, wyraz pięknej pracy Kościoła, aby naprawdę promować kobietę we wszystkich dziedzinach. To Kościół we średniowieczu wszystko uczynił, aby dziewczyna mogła być na uniwersytecie, miała tą samą kulturę, studiować tą samą kulturę, co chłopak, co Kościół powierzył kobietom, wspaniałe, duże, wielkie odpowiedzialności polityce, przełożone generalne, które były odpowiedzialne za tysiące zakonnic, przełożone, do których przyjeżdżali biskupi, by się konsultować. To wszystko przygotowywało ministrów kobiety dzisiejsze. Mówię to po to, że to jest pewien slogan, który mówi się o antyfeminizmie Kościoła. To Kościół jest tym, który ogłosił błogosławionymi wiele osób, wiele kobiet, o których nigdy wcześniej nie słyszano. I jeżeli on podkreśla wolność kobiety, to ze względu na Maryję, aby Bóg, wobec którą Bóg, od której Bóg uzależnił swoje przyjście na świat, od jej wolnej zgody, on jej nie zmusił.
I
ile kobiet grało rolę decyzyjną w Kościele, Katarzyna de Siena, Jeanne d'Arc, wszystkie objawienia, które zostały włączone w liturgię, były przekazywane przez kobiety, Maria, Święta Małgorzata, Święta Faustyna, Fatimie w Lourdes, Święto Eucharystii, wszystko to kobiety, którym Jezus, tak jak w Ewangelii, objawił coś ze swojej tajemnicy. Małżeństwie to naprawdę Bóg sam przyjdzie, by potwierdzić mój wolny wybór. Basiu, ty wybrałaś Piotra. Dobrze, ja potwierdzam twój wybór. Rzeczywiście, dla ciebie Piotr jest najpiękniejszym, najbardziej inteligentnym, najlepszym chłopakiem. Ja potwierdzam to. Dzisiaj to ja, Bóg, ja ci go powierzam, ja ci go daję. To moje dziecko i ja daję ci go, aby stał się świętym z tobą, przez ciebie, dzięki tobie i vice versa, oczywiście. Oczywiście. Piotrze, daję ci Basię, potwierdzając twój wolny wybór. Więc otrzymamy od serca Bożego naszego małżonka czy naszego męża. To jest bardzo ważne. To Bóg sam angażuje się. Jest trójka, którzy angażują się. Ja wychodzę za mąż bądź żenię się nie tylko, ponieważ kocham osobę, ale aby kochać. Aby jeszcze lepiej, mocniej kochać. Każdy staje się koroną drugiej osoby, jakby pokazuje, jak się to, jest to ukazane w rycie wschodnim, Kościoła Wschodniego Małżeństwa. To wymaga wylania Ducha Świętego, pięćdziesiątnicy. W nowym rytuale małżeństwa ostatecznie wprowadzono wezwanie Ducha Świętego, jak dokonuje się to w czasie święceń kapłańskich. I ta pięćdziesiątnica musi być, powinna być odnawiana w czasie, podczas życia. W czasie rocznic ślubu trzeba prosić o, tego, o ten dar Ducha Świętego. Jan Paweł II w swoim wspaniałym liście do rodzin mówi 7 razy o roli Ducha Świętego, o wylaniu Ducha Świętego w życiu rodziny, wychodząc od tej fundamentalnej, podstawowej pięćdziesiątnicy. Miłość nie może być pogłębiona i zachowana tylko i wyłącznie przez miłość, przez duże M, która została rozlana przez Ducha Świętego. To z tego wylania Ducha Świętego rodzi się wewnętrzna siła rodziny. Tak jak moc zdolna do zjednoczenia jej w miłości i prawdzie. Miłość to później. Spraw, aby stąpił Panie zstąpiła łaska Twego Ducha po to, by oni zawsze, na zawsze pozostali wierni, ponieważ to Duch stwarza jedność między Ojcem a Synem, jeżeli można powiedzieć to ich jedność, to On sprawia jedność między tymi dwojgiem małżonków. Jan Paweł II zrobił drugą rewolucję, dokonał w drugiej rewolucji w swojej teologii dotyczącej seksualności, to, że powie, od chwili ślubu akt małżeński, akt współżycie seksualne staje się liturgią. To jest w porządku liturgicznym, ponieważ każdy nie tylko daje siebie drugiej osobie, ale daje Boga drugiej osobie. Każdy daje Boga drugiej osobie. I to nie jest możliwe przed małżeństwem, przed ślubem. To tak jakby ksiądz, jeżeli przed wyświęceniami powie, to jest moje ciało nad hostią, to nie staje się ciałem Jezusa. 2 minuty po święceniach, czy pół godziny później, mówi, to jest moje ciało i chleb staje się Bogiem. Niemożliwe wcześniej, możliwe później, ponieważ była ta pięćdziesiątnica święceń i ta sama rzecz dotyczy ślubu. Jan Paweł II używa tego mocnego zdania. Język ciała staje się proroczym, proroctwem wobec ciała. Trzeba być prorokiem języka ciała. I to jakby tajemnica Eucharystii, jak mówiłem. Jedno z małżonków objawia Kościołowi, jedność małżonków objawia Kościołowi i światu nową komunię miłości daną przez łaskę Chrystusa. Nagle to Jezus kocha swój Kościół, daje się swojemu Kościołowi i vice versa. I to jest znak wyczuwalny, dotykalny. To jest szalona miłość, która jest w Jezusie i między Jezusem a Kościołem. I od tego momentu to jest uświęcenie wzajemne, uświęcanie się wzajemne. Kiedy młody imperator Karol Austrii, ostatni błogosławiony przez Jana Pawła II, którego ojciec był generałem w armii austriackiej, w dniu swoich zaręczyn powiedział, teraz my oboje pójdziemy do nieba, a nie jedno bez drugiego. Dotykał. paktu sprzymierza, że pójdziemy razem. To być może ze względu na to Jan Paweł II wybrał jako dzień liturgiczny jego święta, dzień jego ślubu.
I już
było w przypadku małżeństwa Quattrochi, oboje zostali ogłoszeni błogosławionymi jako małżeństwo. I kiedy trzeba było wybrać datę liturgiczną, ponieważ umarli w różnych dniach, Jan Paweł II zdecydował, to będzie dzień ich ślubu. To będzie święto liturgiczne. Jan Paweł II będzie również mówił o poddaniu się sobie wzajemnie, ponieważ jest ta równość, którą Bóg chciał w Księdze Rodzaju, gdzie Ewa nie jest ponad Adama, ale są twarzą w twarz.
Vis-à-vis. I
dominacja mężczyzny nad kobietą
było
jedną z konsekwencji, właśnie konsekwencji grzechu, grzechu, z którego Bóg chce nas uzdrowić. To dlatego Jan Paweł II mówi o tej wspaniałej uległości wzajemnej i razem poddanie Chrystusowi, ale w szacunku wzajemnego uzupełniania się, wzajemnych swoich łask specyficznych. Ponieważ kobieta na przykład jest matką przez to, kim jest, przez wszystko to, kogo stanowi. A mężczyzna staje się ojcem, uczy się bycia ojcem. I dlaczego macierzyństwo jest jakby jednakowe dla kobiety?
Ponieważ dans sa ressemblance à Dieu,
w swoim podobieństwie do Boga
elle révèle le mystère,
ona objawia tajemnicę miłosierdzia,
qui en hebreu se
która
dit rahamim,
po hebrajsku mówi się rahamim, to znaczy łono matczyne. Bóg nie znalazł innego porównania, aby mówić o swojej czułości, o swojego miłosierdzia, jak właśnie wyrażenie łona matczynego, to znaczy miejsca życia. Miejsca życia. By pokazać, że miłosierdzie to jest to, co daje życie, to, co rodzi. W tej macierzyństwie ono jest jakby sakramentem, dotykalnym znakiem łona matczynego Boga, jego miłosierdzia. Więc rozumiecie, że jak w całej tej ideologii nowej, która jest promowana przez ONZ, kiedy mówi się, że nie ma żadnej już różnicy między kobietą a mężczyzną, wszystko to jest zupełnie ta sama rzecz, różnica to jest tylko to tak zwany gender, to różnice różnych pragnień seksualnych, popędów seksualnych, macierzyństwo to jest alienacja kobiety, trzeba ją uwolnić w związku z tym od macierzyństwa. Rozumiecie, do jakiego stopnia jest to zupełnie kontra naturze. Rezultat w Niemczech, w ostatnich sondażach, to, że 23% kobiet i mężczyzn woli nie mieć dzieci, żeby mieć więcej pieniędzy. Nawet nie mają już ochoty dawania życia, ponieważ rozdzielono seksualność od tego, co jest najpiękniejsze, największe, to znaczy dawać życie. Nasz Jan Paweł II mówi, komunia małżeńska może istnieć daje istnienie wspólnocie rodzinnej. Będzie to rodzina, dar pierwszego dziecka. Mówiłem już długo pierwszego dnia o poczęciu. W ten sposób rodzina staje się sakramentem, znakiem widzialnym Trójcy Przenajświętszej. Jak Maryja mówi do Józefa, Myśmy Ciebie szukali. Józef i ja, my, do Jezusa mówi. To my,
Jezus
często będzie powtarzał, mówiąc: mój Ojciec i ja, my jesteśmy jedno. Jan Paweł II. Komunia osób w rodzinie pochodzi z tajemnicy my trynitarnego. Rodzina zrodzona z kobiety i mężczyzny jest zasadniczo wychodzącą z tajemnicy Boga. I święty Augustyn mówił: kto widzi miłość, widzi Trójcę. Kiedy widzę rodzinę, w której się kochają, mogę powiedzieć: oto jak ojciec, mama, rodzice, dzieci kochają się wzajemnie, a poprzez nich zobaczcie, jak Ojciec, Syn i Duch Święty, oni kochają się. I kiedy my ewangelizujemy, kiedy my ogłaszamy, kim jest Bóg, że jest rodziną, że jest komunią, że jest trynitarny, Trójcą, muszę powiedzieć: zobacz tą czy inną rodzinę i zrozumiesz, kim jest Bóg. Cyrkulacją miłości, która daje życie poprzez osoby, różne osoby. Nie mam czasu, żeby cytować wszystkie te wspaniałe teksty naszego umiłowanego Jana Pawła II, szczególnie w jego wielkim liście do rodzin i Familiaris Consortia. Cała jego teologia dotycząca rodziny. On połączy rodzinę oczywiście z tą rodziną z Nazaretu. Powie: to przez jedną, konkretną rodzinę Bóg chciał wejść do historii ludzkiej. I to tam Jezus ogłosił Ewangelię rodziny. W czasie 30 lat Bóg nie robił niczego innego, jak prowadził życie rodzinne, z wielkiej rodziny również, z kuzynami, z przyjaciółmi, z wiosce, aby być jakby połączonym ze wszystkimi rodzinami na ziemi, aby ich je przebóstwić, uświęcić od wewnątrz. Jan Paweł II. W Nazarecie narodziło się wiosna życia ludzkiego, Syna Bożego, między przyjmującymi murami domu w Nazarecie. Życie przebiegało w radości, w radości przebiegało dzieciństwo Jezusa. Dzisiaj każde dziecko jest nowym uśmiechem Boga. Nowo narodzony daje się siebie swoim rodzicom przez fakt, że przychodzi na dzień, przychodzi na świat. I zanim, kiedy był dzień, Światowy Dzień Rodzin, wiele mówi się o nim, mniej się mówi o nim niż o dniach młodzieży. Są to co 5 lat wielkie spotkania tysięcy rodzin w Rio de Janeiro. Jan Paweł II miał wspaniałe zdanie: w łonach matek rodzi się nowa ludzkość. Na obliczach dzieci promienieje życie. Przyszłe tysiąclecie jest w rękach Boga. On miał wspaniały tekst, mówił wspaniałe zdanie zachwytu przed heroizmem codziennym mamy wobec swoich dzieci. To są modele świętości, przykłady świętości, tego oddania siebie, tego daru z siebie całkowitego, kiedy mama nie należy już do siebie samego, ale jest całkowicie poddana swojemu małemu, swojemu maleństwu. Wstaje 5-6 razy w ciągu nocy, żeby zmienić pieluszki. Jeżeli jest chore dziecko, nie śpi. Człowiek został powierzony kobiecie w czasie początków swojego życia, powierzony kobiecie. I to dlatego mama, która jest w ognisku, domowym, która zajmuje się swoimi dziećmi, sprawia, że one rosną, to jest najlepszy, najwspanialszy zawód, największy zawód na świecie. To jest zawód, gdzie przygotowuje się cała przyszłość dziecka. I to do tego w rodzinach przygotowują się powołania na świata. Dziecko w rodzinie, szczególnie w rodzinie, licznej rodzinie, ono uczy się życia społecznego. To tam uczy się żyć z osobami z różnymi charakterami czy temperamentami. Uczymy się przebaczania wzajemnego, aby na nowo żyć w pokoju po jakiejś kłótni.
I
to święty król Baudouin, którego miałem ogromną łaskę, by poznać, jako król na 20 lat parlamentu, powiedział: potwierdzam z wielkim przekonaniem, że harmonia rodzinna stanowi część z dóbr niezbędnych dla współczesnego świata. Źródło wielu chorób współczesnych znajduje się w nieobecności prawdziwego ogniska, płomującego, gorącego ogniska domowego. Pokój, nie chodzi o to, żeby pokój był czyniony tylko przez rządy, ale on tworzy się w duszach ludzkich, gdzie, kiedy kobiety i mężczyźni lud narodu mają wzajemne zaufanie do siebie. Pokój rodzinny nigdy nie jest rzeczą ostatecznie osiągniętą. On tworzy się codziennie między małżonkami przez dialog, przez zaufanie, przez wzajemny szacunek, przebaczenie wzajemne.
Pamiętam,
pamiętajcie, to był król, to nie był biskup ani papież, który to mówił. To wymaga wzajemnego przebaczenia. Widzieć nasze dzieci i naszą małżonkę ze spojrzeniem nowym spojrzeniem, który daje jej czy jemu nową szansę kochania i bycia kochanym. To w tym właśnie klimacie małe dziecko uczy się pokoju. W świecie tak bardzo brutalnym, pełnym przemocy, staje się apostołem pokoju. Taka właśnie rodzina jest źródłem promieniowania. Dawniej wojna niszczyła nasz kraj. Dzisiaj ona niszczy nasze serca i dusze. Młodzież jest pierwszą ofiarą wojny i pierwszym owocem. Dobra młodzież będzie pierwszym dobrym owocem pokoju. Można by powiedzieć, że to jest encyklika, a to było przemówienie polityczne.
Nie można
by długo mówić o rodzinie tego wieczora, ale to jest najistotniejsze, to modlitwa rodzinna, tak jak modlitwa między narzeczonymi.
Et à d'autres moments, la prière de toute la famille.
Modlitwa małżonków, tak jak modlitwa rodzinna, jest rzeczą istotną.
Vic parle lentement, voilà. S'il te plaît.
Excuse-moi, voilà. Je veux rajouter juste un mot.
Chcę dodać jeszcze jedno słowo.
Avant de passer à
zanim przejdę do innego tematu.
Sur
na temat rodzin, które dzielą jakby pasję Jezusa, zaangażowanie Jezusa, ponieważ był mękę Chrystusa, ponieważ były separacje. Jan Paweł II mówi, Jezus identyfikuje się z kobietą czy mężem, którego która została zostawiona, czy została zostawiona. Nasz Benedykt XVI improwizował
z
kapłanami, kiedy był w Alpach, piękną odpowiedź na to pytanie. Tych, którzy nie mogą przyjmować komunii świętą, Komunii Świętej w Eucharystii, ponieważ był rozwód bez nowego małżeństwa, zawarcia ślubu w Kościele. Mówi w ten sposób: uczestniczyć w Eucharystii, nawet jeżeli nie możemy przyjąć Komunii Świętej, to jest mimo wszystko wielka rzecz. To być zaangażowanym w tajemnicę Paschy Chrystusa. To jest inna forma udziału w Wielkim Sakramencie. I Chrystus cierpiący ogarnia, obejmuje te osoby w sposób szczególny i przekazuje jej, komunikuje z nią, ale w inny sposób, komunią duchową, całą miłością, którą ta osoba adoruje Jezusa. Możesz otrzymać łaski eucharystyczne na sposób, na miarę Twojej miłości. Kontynuuje mówiąc: my mamy cierpieć razem z tymi osobami. One mogą czuć się ogarnięte przez Chrystusa ukrzyżowanego, który cierpi za nią, za nich i dla nich. Wszystko to, co powiedziałam aż do obecnej chwili, od trzech dni, nie mam prawa, by zachować tylko dla siebie. Ja muszę przekazać, oddać innym w kontekście tajemnicy życia, wspaniałości życia, ogłaszać Jezusa, który jest miłością, która uczyniła się ciałem, która jest osobą miłości i życia. I to jest pilność Ewangelii dzisiaj. I w sposób szczególny ewangelizacji między młodymi. To było jedno z wielkich, można powiedzieć, obsesji Jana Pawła, aby sprawić, by powstało mnóstwo młodych apostołów dla ich własnego pokolenia. Ewangelizacja, która jest w danym konkretnym pokoleniu. I to dlatego tak bardzo zachęcał, dodawał odwagi, by powstawały szkoły ewangelizacji, modlitwy ewangelizacji, które rodzą się trochę wcześniej, są tworzone na całym świecie, które przynoszą tak wiele owoców. To są szkoły, gdzie młody przerywa w czasie na rok lub dwa studia, swoją pracę, aby dać ten rok Jezusowi i swojemu i Jego Kościołowi w posłudze misji, posłudze misyjnej. Tak, czasami, tak jak się czasem zdarza, że jest służba wojskowa, tak żeby była służba misyjna. Cały rok naprawdę, aby się zakorzenić w Bogu, aby się zbudować, widzieć z pewnym dystansem moją przyszłość, to, co Pan oczekuje ode mnie, a szczególnie być tak bardzo zakorzonionym w Jezusie, że wszystkie burze świata nie będą mogły mnie zniszczyć. I to szczęście, lepiej znać Chrystusa, mieć wszystkie te wykłady na temat różnych tematów współczesnych, bardzo radosne życie wspólnotowe, które jest jakby warsztatem, gdzie przygotowuje się w swoją przyszłą rodzinę czy przyszłą wspólnotę, szczególnie radość modlitwy w różnych formach, w liturgii, cichej modlitwie, adoracji, szczególnie adoracji Najświętszego Sakramentu. I to pozwala, tak, ponieważ wszyscy jesteśmy cali dla Jezusa, aby później pójść na misję. Co dwa, trzy miesiące pójść do różnych miast, miasteczek, krajów, gdzie jesteśmy zaproszeni, by przyjść i iść do różnych szkół, gdzie jesteśmy zaproszeni do więzień, na ulicę, w naszej szkole we Francji, Jeunesse Lumière, Młodzi Światło. Wczoraj oni wyjechali, cztery małe grupy, sześcio-siedmioosobowe.
qu'ils sont partis à Prague,
pojechały do Pragi, do Barcelony, do Paryża, do Berna.
Voilà, quatre pays différents.
Do czterech różnych krajów.
Pendant
w czasie na 2-3 tygodnie, gdzie będą spotykać dziesiątki tysięcy młodych.
Et en France, il y a plusieurs
we Francji wiele takich szkół.
Jeunesse Lumière, fondée il y a
22 lata temu Jeunesse Lumière zostało założone, a teraz
pays,
w różnych krajach małe szkoły podobne powstają, jedna we Włoszech, która właśnie się zaczęła, i wielkie szczęście mieć również małą szkołę w Łodzi. Aż do chwili obecnej była to mała wspólnota życia dla studentów i osób pracujących, i mamy nadzieję, że w tej jesieni otworzyć szkołę właśnie dla młodych Polaków, których Pan wezwie, aby do tego wspaniałego doświadczenia życia. Nie będę więcej mówił, ponieważ są foldery, które są rozłożone, które o tym mówią. Korzystam z tego, żeby powiedzieć, że we Francji jest wspaniała młodzież, pokolenie Jana Pawła
II.
80 tysięcy było Francuzów właśnie w Kolonii. W tej chwili w Paryżu jest mnóstwo również grup modlitewnych młodych, którzy odnajdują, spotykają się na czuwania co tydzień. Czujemy naprawdę, że są owoce modlitwy Jana Pawła. I chcę zakończyć mówiąc ostatni punkt, ponieważ nie mamy czasu. To, że kiedy widzieliśmy piękno rodziny, życia, miłości, trzeba być gotowym, aby się bić, walczyć, aby uratować rodzinę, ochronić miłość, obronić życie. W tym czasie, kiedy one są tak bardzo zaatakowane. Jan Paweł II mówił, kto zagraża rodzinie, zagraża człowiekowi, ponieważ rodzina jest sanktuarium życia, jest źródłem płodności. W wielu krajach ona jest zagrożona przez legislację, przez prawo, które bezpośrednio dotyka jej struktury naturalnej, jedności między kobietą a mężczyzną. Nie można pozwolić, aby rodzina była zagrożona przez wizję człowieka, która jest przeciw naturze.
Mówi,
że to nieprzyjaciel Boga jest tym, ponieważ szatan nie znosi rodziny, ponieważ szatan nie znosi rodziny z Nazaretu i Trójcy. Nie znosi miłości i życia. Jak nikt już nie mógł dokonać, nie zrobić wobec rodziny z Nazaretu, więc zmści się przeciw naszym rodzinom, przez nasze rodziny. Nic nie już mógł uczynić przeciw czystości Józefa i Maryi, więc zmści się w kontekście naszej czystości. Wiecie, że Jan Paweł II był pierwotnym, jedynym papieżem rodziny. Kiedy po swoim jego pogrzebie w krypcie świętego Piotra był jedyny biskup zajmujący się bazyliką z dwunastoma robotnikami. Oni zostali tam, aby włożyć trumnę.
I jeden
z robotników powiedział: księże biskupie, najpierw chcemy się pomodlić. Wszyscy uklękli. Pierwszy powiedział: Ojcze Święty, jesteś papieżem rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę. Powierzam Ci moją małżonkę, dzieci. Wszyscy modlili się za swoje rodziny. Oni czuli właśnie to. Wiecie, że wszystkie cierpienia Ojca Świętego on ofiarował w sposób szczególny za świętość rodzin i za ochranianie rodzin.
Kiedy
miał problemy z
enfin bref, il s'est cassé quelque chose.
Z kością biodrową. To był początek 10 lat jego drogi krzyżowej.
Powiedział,
dlaczego to dokonało się w roku rodziny? Ponieważ rodzina jest w niebezpieczeństwie. Sam papież musi być w niebezpieczeństwie. On musi być otwarty dla każdej z rodzin i cierpieć dla każdej z rodzin. To Ewangelia cierpienia, aby przygotować trzecie tysiąclecie rodzin, każdej rodziny, wszystkich rodzin. Można powiedzieć, że przez jego cierpienia on był męczennikiem rodziny. W tekście, który właśnie przeczytałem, był wielkim niebezpieczeństwie w tym sposobie pewnych niesamowitych wypaczeń, pod które jest poddana rodzina, które zaczynają być wyobrażane, że osoby homoseksualne mogą adoptować dzieci. To jest rzecz tak bardzo przeciw stworzeniu, że każde dziecko pochodzi od kobiety i mężczyzny i ono nie może się budować jak tylko właśnie z tym odniesieniem do kobiety i do mężczyzny. A to oznacza, że trzeba zmusić do kłamstwa, do tego odważyć się do powiedzieć do mężczyzny z brodą, powiedzieć mamo. To Jan Paweł II sprzeciwiał się temu. Dziecko musi narodzić się ognisku trwałym, gdzie słowo mamo, tato są mówione bez kłamania, bez mylenia się. Psychologowie są niesamowicie zaniepokojeni przed tym rodzajem horroru. Mówią, że za każdą cenę trzeba ochraniać. Nie można pozwolić, aby podejrzewano, myślano, że dziecko fabrykuje się, nie wiadomo jak. Powiązanie z tym, że dziecko potrzebuje kobiety i mężczyzny, to znaczy zaprzeczyć, że tak nie jest, że to zaprzecza psychologii, która istnieje już od wieków.
To
psycholog,
combien plus im bardziej avec notre foi.
Z naszą, tym bardziej w kontekście
donc,
naszej wiary.
Que nous ne pouvons pas accepter.
Są rzeczy, których nie możemy absolutnie
przyjąć,
abyśmy nie widzieli naszych dzieci, które będą psychologicznie zniszczone.
Nous devons lutter
musimy walczyć
pour la vie.
Dla życia, za życie.
Il y aura toujours de la violence dans
zawsze
le monde,
będzie przemoc w świecie,
de l'injustice,
niesprawiedliwość,
des guerres,
wojny,
de l'exclusion,
wyrzucanie poza nawias, tortury.
Tant qu'on laisse faire,
dopóki będziemy pozwalać
des exclusions,
odrzucenie poza nawias, tortur,
qui est,
którym jest
le tout petit,
kiedy najmniejsi,
qu'on ne permet pas de vivre,
nie pozwala się najmniejszym żyć, narodzić się na, niebie, na ziemi. Jan Paweł II miał wspaniałe zdanie, kiedy mówił z tak wielką delikatnością, czułością do kobiet, które musiały przeżyć z tak wielką presją i trudnością, przeżywać to wielkie zranienie w ich naturze matczynej.
I leur dit ceci.
Mówi, powiedział tak.
As-tu pensé aussi,
czy myślałaś również o tym,
le pardon à ton
poprosić
petit enfant,
o przebaczenie twoje małe dziecko,
car
ponieważ ono jest teraz
dans le Seigneur,
w Panu.
Ça veut dire dans la
to znaczy w chwale Pana.
Et cette petite phrase,
i tam to małe zdanie,
c'est une
to jest kanonizacja
non officielle,
nieoficjalna
de tous
wszystkich
ces petites
tych małych ofiar
de la perte du sens de la vie.
Tu osób, którzy zagubili sens życia, aborcji. To znaczy, że w niebie one modlą się za nas, wstawiają się za nas, tak jak niewinni młodziankowie z Betlejem, którzy przyjmą swoich rodziców. Mała mamo, tato umiłowany, szczególnie ty, tato, nie chcieliście, a może nie mogliście przyjąć mnie na ziemi, ale ja przyjmuję was w niebie. Jesteście u siebie,
u mnie, u Boga i jesteśmy zawsze razem. Możemy błogosławić Pana za tak wiele rodzin, które adoptują dzieci, których inne mamy nie chcą przyjąć, zachować i którzy rezygnują z aborcji, kiedy wiedzą, że inna rodzina ją przyjmie. Ile z tych małych mam, widząc swoje małe dziecko w rękach, ostatecznie rezygnują z pozwolenia na aborcję i przyjmują je ze sobą. Są wypełnione radością. Pewnego dnia w Lourdes była piękna liturgia, gdzie mamy, które myślały, że będą właśnie chciały usunąć dziecko, modliło się wiele osób i pościło, aby nie było to możliwe. Przyszły one, by ofiarować Panu z tak wielką radością swoje dzieci, z wielką wdzięcznością. Jan Paweł II miał odwagę powiedzieć, że to wojna mocnych przeciw najsłabszym, przeciw małym, które nawet nie mogą się bronić przez krzyk.
I
wszystkie reperkusje, wszystkie konsekwencje, które z tego się biorą. Nie chcę o tym mówić tego wieczoru. Po prostu tylko po to zakończyć z bardzo precyzyjnym punktem. To, że przekazywać życie, sens życia, miłość do życia, to uratować nasze narody jako narody. To jest życiodajne dla Europy. Wiecie, że wszystkie kraje Unii Europejskiej są wszystkie w trakcie topienia się jak statki, które są poniżej linii życia. W niektórych krajach to jest katastrofa. W niektórych regionach Włoch północnych jest tylko jedno dziecko, 1,2 dziecka na osobę, a potrzeba, aby utrzymać populację w takiej samej liczbie 2,2. Szkoły zamykane są. Zamykane są licea i gimnazja. Wkrótce rozpoczną się zamykanie uniwersytetów, ponieważ nie ma już młodych. Piramida wieku odwróciła się zupełnie. Za 20 lat ta zima demograficzna wprowadzi piekło ekonomiczne. Żaden z naszych krajów nie będzie wiedział, jak ma przeżyć, ponieważ nie będzie wystarczająco ilość osób, aby pracować, by wyżywić odpowiednią ilość osób starszych i dzieci. Są wszystkie projekty, przewidywania. Nie ma czasu, czy cytować wszystkie te cyfry, które mam przed sobą, kraj po kraju, za 20 lat. Ale to jest przerażające. Są tylko dwa wyjścia. Albo trzeba sprowadzić miliony Chińczyków i Japończyków, albo inne rozwiązanie Hitlera, mordować, eutanazja wszystkich tych, którzy nie są ekonomicznie korzystni, przydatni. I to już się rozpoczęło w wielu krajach. Albo ewangelizacja. Dać na nowo sens życiu, miłości do życia, miłości do pięknych rodzin, wolić dzieci niż pieniądze.
To
tak mamy uratować nasze narody, uratować nasze kraje. I to Kościół jest tym, który wstaje, aby uratować życie z tymi tysiącami dzieł miłości, aby przyjąć rodziny, które mają trudności, adoptować dzieci. Tutaj w Warszawie, w czasie kongresu rodziny, usłyszałam protestantów, prawosławnych, Żydów, muzułman, którzy przychodzili i mówili: my nie jesteśmy Polakami, nie jesteśmy katolikami, ale jesteśmy wszyscy jak jednym człowiekiem za waszym papieżem, ponieważ on ochrania życie w naszym imieniu. W czasie międzynarodowej konferencji w Kairze sur le, na temat problemów populacji, czyli kiedy delegacja amerykańska z tamtych czasów zaczęła się nabijać interwencji z przemówienia w stolicy apostolskiej, to kraje afrykańskie i muzułmańskie stanęły w obronie Watykanu, wymagając prośbę o przebaczenie ze strony delegacji amerykańskiej. I teraz ze względu na tą odwagę Ojca Świętego, tylu biskupów w Stanach Zjednoczonych, jak wiecie, cała opinia publiczna jest teraz pozyskana. Walka dla życia. Nie można w tej chwili właściwie odnaleźć lekarzy, którzy są gotowi, by dokonywać aborcji. W innych krajach również. I to naprawdę jest zwycięstwem życia ze wszystkimi grupami młodych, tak jak to nazwy, Młodzi dla życia. Jest wspaniałe pokolenie młodych, które powstaje, aby ochraniać życie, aby uratować życie. Kiedy chcieli eliminować, wyrzucić Watykan z ONZ-u, ponieważ jako konsekwencja fantastycznego przemówienia kobiety afrykańskiej, członkini delegacji Watykanu, aby nie przyjęto narzucania światu całemu małżeństwa i adopcji przez pary homoseksualne, wszystkie kraje Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej głosowały w tym kierunku jak Watykan. I kiedy chciano odrzucić delegację Watykanu, to parlamenty, senaty wielu krajów powiedziały, trzeba umocnić pozycję Watykanu w ONZ-cie, ponieważ ludzkość potrzebuje głosu sumienia. I zakończę, mówiąc, myślę, że Polska ma rolę decyzyjną do odegrania w tej nowej ewangelizacji Europy. Polska jest jakby sercem geograficznym Europy, dotykająca swoimi granicami 10 różnych krajów, jeżeli liczę te kraje, które są za morzem. I ona ma stać się sercem duchowym Europy, ponieważ jesteście narodem, który był bardzo ochronionym przed wieloma wirusami, które są w trakcie niszczenia naszych krajów zachodnich. Jeszcze nie trzeba tak za bardzo przesadzać, bo jest wspaniała reakcja w tych krajach zachodnich. We Francji tydzień temu 140 parlamentarzystów, 12 tysięcy burmistrzów, wszyscy podpisali petycję, aby nie było zaakceptowania małżeństwa par homoseksualnych. Dobra reakcja. Nie wszystko jest negatywne. Ale myślę, że Polska, naród polski, jest narodem międzynarodowym, między narodami, ze względu na różne migracje. Tysiące Polaków w Chicago, w Irlandii teraz. Pozdrawiam ich wszystkich przez Radio Maryja. Grają, to znaczy, że rola narodu polskiego ma stać się rolą decyzyjną, ponieważ jesteście obecni w różnych tych innych krajach. I tak samo jak Paweł II został wybrany, aby powiedzieć można, ożywić Kościół w całym tym kryzysie, który nastąpił po Soborze Watykańskim II. Myślę, że naród polski, szczególnie wy młodzi, jesteście, Pan wam powierza tą Europę, aby ona odnalazła dobry sens, wyczucie ludzkie i aby ona wróciła do swoich korzeni chrześcijańskich. Unia Europejska jest rzeczą wspaniale bardzo piękną, to jest wspaniałe, że kraje, które walczyły między sobą przez wieki, udaje im się teraz dogadać, stworzyć całą Unię bez wojny, bez broni, bez zwyciężania jedni nad drugimi. Europa narodziła się z intuicji wielkich chrześcijan. Niektórzy z nich będą ogłoszeni błogosławionymi. Schumann i tak dalej, Abenary. I Europa narodziła się w chrześcijaństwie. Dzisiaj dramat to to, że jeżeli ucina się korzenie, to jest drzewo, które upadnie. Nie natychmiast. Jeżeli się wyrywa duszę z ciała, staje się on trupem. Ten wspaniałość, którą ma być Unia Europejska, jeżeli ona będzie tylko ekonomiczna i polityczna, nie wytrwa długo. Szybko będziemy na nowo się kłócić. Jeżeli nie będziemy mieć tych samych wartości, tych samych punktów odniesienia, które pochodzą od Pana. Polska, macie całą tą tradycję ruchu oporu poprzez ostatnie wieki waszej historii, przez straszny czas zaborów. Doświadczyliście dwóch ideologii totalitarnych, nazizmu, komunizmu, kraju, który był prześladowanym, który był pod zaborami. Wiecie, co to znaczy ideologia bez Boga, jak ona niszczy człowieka. Bóg odrzucony, wyrzucony na cmentarz, człowiek odnajduje się wtedy w piekle. Jesteśmy zagrożeni przez nową ideologię, wielokrotnie już do niej robiłem aluzję, która ryzykuje w niektórych krajach, że stanie się ideologią totalitarną. Jedyna myśl. Jeżeli nie myślisz tak samo, to idziesz do więzienia. Więc wy, Polacy, które zapłaciliście cenę, pozostańcie wolnymi. Wolnymi bycia wierzącymi osobami, bycia chrześcijanami, bycia katolikami. Bądźcie dumni z waszej kultury, z waszej historii, z waszego kościoła. Nie pozwólcie się ogarnąć przez to wyrównanie, zrównanie myślenia jedynego, która się rozprzestrzenia, kultury, która amerykańskiej, która jest w trakcie niszczenia wszystkie piękne kultury krajowe. Bądźcie Polakami szczęśliwymi, dumnymi, aby dać to, co najlepsze w was innym. Jeżeli się wyrówna wszystkie kraje, to jakby orkiestra. Wszystkie instrumenty zostaną wyrzucone. Zachowamy tylko jeden instrument. Wszyscy będą mieli skrzypce. Ta sama nuta, ta sama. Ale to już nie jest orkiestra. To już nie jest symfonia. Aby to była symfonia krajów, trzeba, aby każdy był tak bardzo szczęśliwy, utożsamiający się z tym, kim są, kim jest narodowo, żeby mógł być całkowicie otwarty na innych, nie czując się zagrożonym. To jest bardzo ważne. Im bardziej będziecie prawdziwymi Polakami, tym będziecie bardziej przyjmującymi innych. Będziecie mieli coś do dania innym, innym narodom. I macie być szczęśliwymi, winniście być szczęśliwymi, szczególnie przeżywać pewności zwycięstwa. Święty Solżenicyn mówił, tylko i wyłącznie jeżeli kłamstwo pokryje wszystko, co najmniej aby nigdy kłamstwo nie było nigdy. Aby kłamstwo nigdy nie przyszło przez nas, abyśmy nigdy nie zaakceptowali kłamstwa. Nasz drogi ksiądz Jerzy Popiełuszko, zakończę z nim, dla mnie jest modelem
du prêtre
kapłana
du troisième millénaire,
trzeciego tysiąclecia,
parce qu'il a été ponieważ humble,
on był tym pokornym, płomiennym, odważnym,
résistant, qu'il a versé son sang.
W ruchu oporu, tym, który przelał swoją krew. Wszędzie, gdzie cytowałem to zdanie z ostatniej jego homilii, jedyną rzeczą, której się trzeba bać, to zdradzić Chrystusa za kilka złotych czy za kilka euro spokoju. Odwaga jest zwycięstwem nad lękiem. I zacytuję waszego wielkiego kardynała Wyszyńskiego. Nieszczęśliwe jest społeczeństwo, którego obywatele nie są prowadzeni przez odwagę. Stają się prostymi niewolnikami. Prawda jest nie do zaprzeczenia. Nie można jej zniszczyć przez dekrety i prawa.
Trzeba
pozostać wolnymi wewnątrz siebie. Nasze usynowienie Boże niesie dziedzictwo wolności. Zasiano ziarno kłamstwa, ale my mamy zachować prawdę nawet za cenę naszej krwi.
I
ci młodzi, którzy zostali zamordowani za cenę swojego dziewictwa, to są męczennicy dzisiejsi, współcześni. I mamy pewność, że zwycięstwo jest ostatecznie nad wszystkimi. Wszystkie ideologie upadną, jedna za drugą. Myślano, że komunizm sowiecki będzie jeszcze trwał 3 wieki, a widzieliście, co się stało, ponieważ królowa zainterweniowała. I tak samo jak upadł mur berliński, mur, który niektóre kraje próbują zbudować między Bogiem i człowiekiem, ten mur również upadnie, ponieważ nigdy nie można zbudować społeczeństwa zbyt długo na kłamstwie. Wcześniej czy później prawda przyniesie zwycięstwo nad kłamstwem. Kiedy przyjeżdżałem tutaj byłem tutaj 25 lat temu, zaraz przed stanem wojennym, uczestniczyłem w rekolekcjach blisko Zakopanego i prosiłem młodych ludzi, to było na rekolekcjach oazowych, co chcecie, abym powiedział młodym Francuzom od was. Powiedzieli mi, mały chłopak 14-letni powiedział mi, nigdy nie sprzedajcie waszej wolności za mały kawałek chleba. Wracam ze strony nowych, młodych Francuzów z tym samym słowem do was dzisiaj. Pozostańcie wolnymi, dumnymi, szczęśliwymi.
I
dzięki wam za to, że oddacie Europie jej źródło w Jezusie, źródło w Ewangelii.
Amen.